Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz Młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Jerzy Babiak, a także Karolina.
Dobry wieczór.
I Adrian.
Dobry wieczór.
Witamy Państwa bardzo serdecznie, tak właśnie w audycji Trudne Sprawy. Temat, który proponujemy na dzisiejszy wieczór, czy oddzielenie państwa od Kościoła ma sens. Tak bardzo często w ostatnich miesiącach słyszymy o tym, że państwo powinno być oddzielone od Kościoła, a właściwie akcent położony jest na Kościół. Kościół powinien być oddzielony od państwa i wiele osób proponuje, wręcz stanowczo zachęca i promuje ten pogląd, aby państwo polskie stało się państwem laickim. A z drugiej strony wiemy, jak wiele Kościół katolicki wniósł w życie naszego polskiego państwa i wiemy, ile dzięki wierze katolickiej zawdzięczamy. Zastanawiamy się dzisiaj, czy faktycznie te spory i czy rzeczywiście te propozycje oddzielenia państwa od Kościoła mają sens. Pozostańcie razem z nami. Zapraszamy już teraz do telefonowania, do Radia Rodzina, a także do pisania swoich przemyśleń na portalu Facebook Trudne Sprawy.
Gdzie kruszynę chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Do kraju tego, gdzie wino jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony ten cnota. Tęsknam jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Bez tęsknoty i do bezmyślenia, to tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło dzienia. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi, i tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie, tęskno mi, Panie, tęskno mi, Panie. Kruszynę chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Do kraju tego, gdzie wino jest dużo, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Tęskno mi, Panie, tęskno mi, Panie, tęskno mi, Panie.
temat dzisiejszego wieczoru w audycji Trudne Sprawy, czy oddzielenie państwa od kościoła ma sens. Jesteśmy obecni na Facebooku, wpisując Trudne Sprawy, tam odnajdziecie fotografię z jednej strony jednego z piękniejszych dolnośląskich ratuszy, a z drugiej strony na tej fotografii znajdujący się blisko ratusza pomnik świętego Jana Chrzciciela. Rzeczywistość architektoniczna połączona, połączenie tego, co świeckie, z połączeniem tego, co chrześcijańskie. Tak to było w okresie przed II wojną światową, kiedy to budowano ten ratusz, kiedy budowano, stawiano ten pomnik. Nie miano żadnych wątpliwości, że to, co państwowe, to, co miejskie, powinno być połączone z tym, co chrześcijańskie, z tym, co katolickie. Dzisiaj jest inaczej. Kiedy patrzymy na Polskę, a wy tutaj obecni, młodzi, też na pewno bardzo bacznie przyglądacie się temu, jak wygląda życie dzisiejszych Polaków, jak wygląda dzisiaj akceptacja Kościoła i jak wygląda zaangażowanie Kościoła w życie państwowe, życie społeczne, to możecie powiedzieć, że jest pod tym względem wiele niepokojów, wiele różnego rodzaju, można powiedzieć, emocjonalnych dyskusji, nawet i dyskusji o charakterze agresywnym, kiedy to niektórzy chcą wręcz na siłę udowodnić to i przekonać i wdrożyć tę prawdę, że Polska powinna być, tak jak rzekomo większość krajów europejskich, państwem laickim, a więc państwem, które nie jest w żadnym stopniu uzależnione od Kościoła, od wpływów Kościoła. A kiedy patrzymy na Polskę, to jeszcze 30 lat temu było zupełnie inaczej. Kościół był w Polsce postrzegany bardzo pozytywnie, wręcz nie wyobrażano sobie życia bez Kościoła. Tak to było wtedy, kiedy w Polsce był obecny jeszcze system komunistyczny i kiedy wiemy, że ksiądz Jerzy Popiełuszko i wiele świątyń stawały się oazami, miejscami wolności, kiedy to dary w postaci chleba, różnego rodzaju produktów spożywczych, chemicznych, które były przywożone z zachodu, z organizacji katolickich, trafiało na parafię i poprzez te parafie tak wiele otrzymywaliśmy. Kościół miał naprawdę bardzo znaczącą, szczególną, wyjątkową rolę w życiu państwa. Państwo chciało mieć Kościół, a więc ludzie, którzy wtedy żyli w systemie komunistycznym, byli niejako bardzo powiązani z Kościołem, z tym Kościołem współpracowali, byli otwarci i wdzięczni Kościołowi. Dzisiaj jest inaczej. 20 lat demokracji pokazuje, że jest inaczej. Jeżeli patrzycie na to, to co sobie myślicie?
To znaczy, jeśli chodzi o tę sytuację z czasów komunizmu, a sytuację teraz, myślę, że to wynika z tego, że wtedy jakby władza była przeciwna Kościołowi, a ludziom ta władza nie za bardzo się podobała, więc żeby wyrazić swój bunt, mogli chodzić do kościoła, gdzie znajdowali pomoc, gdzie znajdowali zrozumienie swoich problemów, gdzie znajdowali niekiedy jakąś tam żywność, czy właśnie pomoc materialną, duchową, zrozumienie. A teraz może kościół już wydaje nam się, że tak bardzo nie jest nam potrzebny. Skoro wszystko jest akceptowalne, skoro możemy robić wszystko, no to w sumie miejsce dla Kościoła już tutaj nie ma. Znaczy ja tak nie sądzę, ale myślę, że tak myślą różni ludzie.
Ale wielu ludzi tak niestety zaczyna postrzegać Kościół jako tą instytucję społeczną, która jest niepotrzebna, bo nie ma tego, który nas dręczy, który nas zniewala, który nas ogranicza, który nie dostarcza nam chleba, mięsa, potrzebnych produktów chemicznych, a więc no, Kościół staje się mało atrakcyjny, mało potrzebny. Ale to jest dziwne, że wręcz powiedzmy odwrotnie, widzimy, że też w dzisiejszych czasach pojawia się niesamowicie duża agresja wobec Kościoła, agresja wobec tego, co Kościół proponuje. I stąd te poglądy, które wskazują na to, że powinien być Kościół zupełnie oddzielnie jak państwo. Czy tak może być?
Wydaje mi się, jeszcze wracając do poprzedniego tematu, że dawniej, w tamtych czasach, gdy była w Polsce władza komunistyczna, chodzenie do kościoła mogło być także oznaką buntu i sprzeciwu wobec tej władzy, że nie wynikało tylko i wyłącznie z powódek religijnych, ale także zgadzam się z tym, co Karolina powiedziała, że kościół był taką ostoją dla ludzi. Natomiast teraz wydaje mi się, że faktycznie Już mamy te 20 lat demokracji, ale nadal jesteśmy bardzo młodą demokracją. Chcemy korzystać z tych swobód demokratycznych, z tego chcemy czerpać jak najbardziej z takiego hedonistycznego stylu życia i wydaje mi się, że takie twarde zasady Kościoła mocno ograniczają ludzi i to się spotyka z niepopularnością i być może stąd się bierze taka agresja wobec Kościoła.
Agresja wobec Kościoła i no właśnie i te wszystkie nowe programy polityczne, programy na sposób funkcjonowania państwa, które pokazują, że Kościół powinien być z boku, nie powinien, nazwijmy to, mieszać się w życie polityczne, w życie społeczne. Bo to tak naprawdę chodzi o to dzisiaj, że Kościół dla wielu po prostu dzisiaj jest niewygodny. Możemy zauważyć, że dzisiejsze polskie społeczeństwo nie chce obecności Kościoła w kwestiach moralnych, nie chce obecności Kościoła w kwestiach politycznych, nie chce obecności Kościoła w życiu generalnie, w życiu społecznym. Kościół to ma być tylko świątynia, modlitwa i nic więcej.
Ja bym może tutaj aż tak bardzo nie ogólniała, że całe polskie społeczeństwo, bo wydaje mi się, że mimo wszystko znaczna jego większość, przeważająca większość potrzebuje tego i potrzebuje takich wyznaczników moralnych i jak najbardziej się z tym zgadza. A myślę, że to jest teraz taki głośny temat w mediach, że to jest taki głośny, popularny temat, wynika z tego, że ci ludzie, którzy tego nie chcą, jakby mówią o tym najgłośniej. A cała tak naprawdę społeczność ludzi nie wypowiada się na ten temat?
No nie wypowiada się, bo może zastanawia się jeszcze nad tym, jak to powinno wyglądać. To pytanie stawiamy nie tylko sobie, ale także naszym radiosłuchaczom, czy to oddzielenie państwa od Kościoła ma rzeczywiście sens, czy tak powinno być. Kiedy sięgamy do historii, to widzimy, że początki państwa laickiego sięgają Francji, rewolucji francuskiej, wtedy, kiedy stwierdzono, że obecność Kościoła w życiu społecznym, państwowym jest zbyt duża i właśnie to wszystko, co wiązało się z Kościołem, ze świątynią, z duchowieństwem, zaczęto określać jako niekorzystne, niepotrzebne. Warstwę społeczną duchowieństwa zaczęto eliminować w sposób bardzo brutalny, agresywny i natychmiastowy. I wtedy Francja zaczęła funkcjonować jako społeczność świecka. To ich sztandarowe hasło mówiące o tym, że Francja jest republiką jedną i niepodzielną, świecką i społeczną, to hasło zaczęto wtedy bardzo mocno wdrażać w życie społeczne, kiedy to umysł i to oświecenie zaczęły dominować nad religijnością i pobożnością. Czy tak powinno być?
Znaczy, odnosząc się do historii, należy też pamiętać, że rewolucja francuska była odpowiedzią na ucisk społeczeństwa ze strony między innymi duchowieństwa, więc wtedy to też wydaje mi się, że nie była to agresja wywołana w kierunku nauk Kościoła, ale w kierunku zachowania duchowieństwa wtedy i rycerstwa, i szlachty właśnie, którzy uciskali strasznie społeczeństwo i ludziom wtedy, należy pamiętać, żyło się bardzo źle. I była to odpowiedź, wydaje mi się, że cała rewolucja była powiedzeniem nie, już dosyć i też nie było to wymierzone w Kościół, w naukę Kościoła, ale w taki ucisk, który wtedy miał miejsce. Natomiast wydaje mi się, że laicyzacja do pewnego stopnia jest dobra, ponieważ nie powinniśmy nakazywać komuś życia według naszych wartości. Wydaje mi się, że każdy człowiek, właśnie teraz, gdy jesteśmy młodą demokracją, uczymy się żyć w społeczeństwie demokratycznym, powinien mieć prawo określić się, w jaki sposób chce żyć i też powinniśmy to tolerować, nawet jeśli się z tym nie zgadzamy.
No właśnie, czy mamy zezwalać na to, czy też nie? Generalnie chrześcijaństwo jest religią wolności. Chrześcijaństwo nie jest religią, którą pod karą śmierci należy wyznawać i to nie są poglądy, które należy bezwzględnie przyjmować, bo Chrystus zawsze mówił, jeżeli chcesz, to pójdź za mną, a więc dawał zawsze propozycje i zachętę, nigdy nikogo nie zmuszał do tego, żeby za nim szedł i żeby był jego wyznawcą na siłę. No ale rzeczywiście, kiedy patrzymy to na życie społeczeństw, polskich społeczeństw, społeczeństw europejskich i kiedy widzimy, że w tych państwach europejskich ten proces laicyzacji postępuje, a więc wielu ludziom wydaje się, że obecność Kościoła to jest tak, że Kościół, który jest obecny w życiu państwowym, politycznym, społecznym, on zdominuje swoimi zasadami, swoimi poglądami, swoją obecnością wszystko, to niestety tak jak widzimy, tego typu poglądy są niestety bardzo, bardzo nierozsądne. Możemy odwołać się do społeczności amerykańskiej, do Konstytucji Stanów Zjednoczonych i to widać gołym okiem, to widać dzisiaj, teraz, kiedy to Europa staje się coraz bardziej oddalona od Boga i kiedy to większość krajów europejskich są to społeczności laickie, bo tego typu strukturę, charakter państwa europejskie zaczęły mieć i takimi chcą być. A widzimy, że Ameryka od samego początku, po dzień dzisiejszy, jest społecznością państwową, która zezwala na demokrację religijną. Zezwala na to i akceptuje obecność religii w konstytucji, w prawie, w życiu społecznym. Tam nie ma mowy o tym, żeby ten kraj był krajem laickim. Tego typu poglądów się w ogóle nie reprezentuje i nie przedstawia, mimo że laicyzacja dotyka Amerykanów, ale nigdy jak do tej pory takich założeń i takich uzurpacji jak choćby w wypadku Francji w Stanach Zjednoczonych nie było. Widzimy, jaką też siłą ekonomiczną jest Ameryka, a widzimy też, jaką siłą obecnie ekonomiczną jest Europa, która nie potrafi siebie do końca określić i która boryka się z wieloma problemami i trudnościami, która, trzeba powiedzieć, że bardzo mocno odstaje od Ameryki. No właśnie, czy to nie jest tak, że te dążenia europejskie do laicyzacji przypadkiem nie działają przeciwko państwom europejskim, przeciwko sile tych państw, przeciwko też takiej sile społecznej, ale też ekonomicznej?
Szczerze mówiąc, to nie wiem. Nie wiem, czy... Myślę, że to ma jakiś wpływ. Może nie taki największy, ale oczywiście jest tak, że Kościół narzuca nam jakby jakieś zasady moralne, jakieś normy, jakiś sposób, określony sposób postępowania. I zwykle to jest taki sposób, który każe nam szanować innych, który każe nam być dobrym człowiekiem, uczciwym. I takie postawy na pewno pomagają w rozwoju. Na pewno, jeśli wszyscy obywatele są uczciwi, są po prostu życzliwi również dla innych, to państwo się rozwija. Jeśli oni chcą pracować, jeśli zachowują jakby te przykazania Kościoła, to na pewno daje to duży rozwój państwa. Ale oczywiście te cechy też można w sumie wykształcić w sobie bez Kościoła, ale myślę, że Kościół pomaga w tym.
Kościół bardzo pomaga w tym i Kościół przede wszystkim jasno precyzuje poglądy i jasno nazywa po imieniu dobro i zło. Jest tym, który gdzieś, można powiedzieć, daje jakiś stały, trwały kręgosłup danej społeczności państwowej. To nie jest tak, że ta społeczność chwieje się raz tak, raz inaczej, ale jest to społeczność, która ma swoje wartości i która się tych wartości trzyma. Możemy się zastanawiać i też snuć taką refleksję, jak wyglądałoby życie państwa polskiego na przykład bez obecności Kościoła w naszym życiu. Czy gdybyśmy rzeczywiście przyjęli taką samowolę, gdybyśmy stworzyli system prawny, system ekonomiczny, który by eliminował jakieś zasady moralne, czy faktycznie to wszystko by się rozwijało, kiedy nie byłoby choćby tego fundamentalnego chrześcijańskiego oparcia, jakim jest przykazanie miłości, tak, o którym Kościół ciągle mówi, o którym ciągle przypomina, do którego ciągle zachęca, nie tylko w życiu pomiędzy ludźmi, ale pomiędzy na przykład sąsiadami w bloku, ale także pomiędzy tymi, którzy zajmują się ekonomią, żeby była miłość, a więc żeby była służba, żeby była sprawiedliwość, żeby było zrozumienie. Gdyby nie było tego typu podpowiedzi, tego typu nawoływania Kościoła też, co często dzisiaj zarzuca się Kościołowi, że Kościół powinien milczeć w tych sprawach, tak? To życie społeczne no, na pewno byłoby zdecydowanie mniej korzystne. To widzimy w wypadku krajów europejskich.
Tak, i może zastanówmy się, w jakim stopniu tak naprawdę ten konkordat Kościół w państwie polskim na przykład narusza prawa innych religii albo niewierzących osób. Przecież to w sumie to nie jest tak, że komuś się narzuca religię, czy każe robić cokolwiek związanego z nią. Więc nie wiem, o co tu jest toczona walka tak naprawdę.
Tak, rozmawiamy dzisiaj o tym, czy oddzielenie państwa od Kościoła ma sens. To pytanie zadajemy sobie, jak i wam, drodzy radiosłuchacze, w audycji Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy. Dziękujemy za pierwsze wpisy na Facebooku. Tam pod hasłem Trudne Sprawy możemy komentować temat dzisiejszej audycji, ale także zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina 71 322 20 22 71 322 20 22. Pozostańcie razem z nami i zapraszamy, włączcie się w tę audycję na temat, czy oddzielenie państwa od Kościoła ma sens.
Się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat. Zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi,
kiedy już nie wierzę w nic. Zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy na
cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy.
Zaufaj Panu już dziś.
Jak do ładu sobą dojść, kiedy siebie mam już dość. Zaufaj Panu już dziś.
Yeah.
Tak, temat dzisiejszej audycji Trudne Sprawy, czy oddzielenie państwa od Kościoła ma sens. Dziękujemy za pierwsze wpisy. Magda napisała, Kościół to ludzie wierzący i państwo to też ludzie. Podział jest sztuczny, wygodny dla niewierzących. Kiedy patrzymy na Polskę, to możemy stwierdzić, że dalej możemy stwierdzać, że deklarujących się ludzi wierzących jest około 90%, nawet i więcej. Oczywiście tych, którzy wierzą i praktykują, jest mniej, ale tych, którzy opowiadają się za chrześcijaństwem, taki procent dalej się utrzymuje. Tak więc rodzi się pytanie, czy ta społeczność, która jest społecznością chrześcijańską, czy ta społeczność ma sama siebie pozbawić tożsamości, ma sama siebie pozbawić tej specyfiki politycznej, ekonomicznej, która bezpośrednio wynika i jest koordynowana przez wartości chrześcijańskie. Z drugiej strony pytanie, czy te kilka procent osób, które są niewierzące, które są może są ateistami, może są masonami, może są innymi ludźmi, dla których niewygodny jest religijny charakter, chrześcijański charakter państwa, czy ci ludzie powinni zarządzić i zmienić charakter tej społeczności, która w tak wielu procentach jest chrześcijańska, jak wam się wydaje?
Myślę, że łatwiej byłoby nam się wypowiedzieć, gdybyśmy wiedzieli, o jakich procentach mówimy, bo należy też zwrócić uwagę na to, że w Polsce ponad 90% społeczeństwa deklaruje, że jednak są katolikami, są osobami wierzącymi, ale kościoły świecą pustkami coraz częściej. No,
dlatego to powiedziałam, rozróżniłem wierzący, niepraktykujący, ale mówimy o chrześcijaństwie, które jest gdzieś noszone w świadomości poprzez chrzest, poprzez później bierzmowanie, poprzez później też praktykowanie wiary. Rzeczywiście to praktykowanie jest mniejsze, ale te 90% to są ludzie, którzy deklarują się jako chrześcijanie, mimo że teraz pojawiają się nurty modne, nurty sporadyczne, wypisywanie się z kościoła, ale to jest wielkie zamieszanie o nic tak właściwie. I mówimy o tej społeczności, która jest chrześcijańska. Czy ta społeczność powinna decydować się na taki ruch i czy ci, którzy są w mniejszości, mają prawo do tego, żeby narzucać zupełnie inną specyfikę naszej państwowości?
To znaczy, szczerze mówiąc, to ja nie widzę sensu, bo nie sądzę, żeby taka specyfika państwa naruszała czyjekolwiek prawa, tak naprawdę, czy krzywdziła kogoś w jakiś sposób. A myślę, że dla większości społeczeństwa jest jednak wygodna. I tak naprawdę nam wszystkim katolikom, tutaj się wypowiadam, jest w sumie łatwiej funkcjonować w takim państwie. A myślę, że z drugiej strony to nie narusza praw mniejszości religijnych.
Nie narusza praw mniejszości religijnych, ale też daje im mniejsze możliwości. Oni nie mogą funkcjonować według swojego prawa, tak? Nie mogą żyć według swojej wizji, nie mogą wejść do klasy, gdzie nie ma krzyża, nie mogą być w szpitalu, gdzie nie ma krzyża, bo oczekują, że wszędzie będzie świeckość, wszędzie będzie bez symboli religijnych, bez obecności i prawo, z którym się spotykają, szczególnie w obszarze moralności, albo na przykład związków homoseksualnych, które tutaj najczęściej te głosy się odzywają, że my mamy prawo do tego, żeby zawierać pomiędzy sobą legalne śluby, mimo że jest to ślub dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet, co zupełnie jest niezgodne z moralnością chrześcijańską. Oni krzyczą i tutaj protestują i upominają się, że tak w państwie demokratycznym nie może być i nie powinno być. No właśnie.
Jeśli chodzi o symbole, to myślę, że nie powinien żadnemu ateiście przeszkadzać krzyż, który tak naprawdę nic dla niego nie znaczy i jest dla niego niczym, po prostu pustym przedmiotem. Jakby ktoś mi powiesił kwadrat w klasie, to by mi to wcale nie przeszkadzało tak naprawdę. A no, to tyle.
Jeśli chodzi właśnie o symbole, to pozwolę się przyłączyć do tej wypowiedzi, ale uważam, że krzyż, jeśli komuś przeszkadza, jeśli jako symbol religijny, należy też pamiętać, że ten krzyż jest także symbolem Kościoła, który przez dzieje, przez lata był opoką narodu. I należy to rozpamiętywać, jeśli komuś przeszkadza rozpamiętywanie, traktowanie krzyża jako symbolu religijnego, należy to potraktować też jako symbol historyczny, popatrzeć na Kościół jako na opokę narodu. Trochę właśnie przez taki inny wzgląd.
Ale jednak decyzje wielu instytucji użyteczności publicznej decydują się na to, żeby nie urazić kogoś, tak, obecnością krzyża. żeby kogoś nie zasmucić. Choćby i te decyzje polskich linii lotniczych LOT, które zakazały stewardessom noszenie krzyżyków, bo to nie wypada, żeby w pracy właśnie nosić krzyżyk, bo to może działać bardzo negatywnie i źle, a więc wyzbycie się swojej tożsamości. W pracy już nie można być chrześcijaninem, tak? Trzeba być osobą neutralną. Czy tego typu działania, które się pojawiają w Polsce, tak, a które są normalne we Francji, w Holandii, w Austrii, w wielu krajach europejskich, czy tego typu działania, które stwarzają tak taką przestrzeń laicką, pozbawioną zarówno tych symboli religijnych, jak i zasad religijnych. Czy takie państwo jest państwem, które powinno być obecne, szczególnie w Polsce, tak? Bo rozmawiamy o naszej ojczyźnie i o tym, czy w Polsce to oddzielenie chrześcijaństwa od państwa powinno mieć miejsce.
Znaczy, ja bardzo szanuję wolność wyboru i bardzo tak samo jak nie podoba mi się zabranianie komuś noszenia krzyża, jeśli ktoś ma taką potrzebę, tak samo w sumie nie podoba mi się zabranianie komuś jakby eksponowania innych poglądów do ogólnie przyjętych, bo uważam, że każdy powinien mieć prawo wypowiedzieć się.
Ale pamiętamy tą sytuację z Francji, tak, kiedy wszczęto alarm w związku z krzyżami, których nie wolno mieć w klasach, nie można mieć w szpitalach i zaraz pojawiło się następne działanie w stosunku do wyznawców islamu i do chustek, które były noszone na twarzach, że też wprowadzono zakaz noszenia tych chust, a więc całkowite pozbawienie tej specyfiki religijności w tym życiu społecznym w krajach europejskich. No właśnie to jest z jednej strony danie ludziom wolności, a z drugiej strony zabranianie im bycia po prostu sobą, jeżeli chodzi o religię, jeżeli chodzi o wiarę. I w Polsce tego typu naciski, tego typu oddziaływania są coraz głośniejsze, szczególnie grupy polityczne z obszaru lewej strony politycznej, ale także i te bardzo liberalne grupy polityczne, one dążą do tego i naciskają, aby Polska stawała się krajem laickim, krajem pozbawionym symboli, znaków religijnych, ale też zasad religijnych. Czy tak powinno być?
Znaczy,
Adrian mówi, że szanujesz wolność, tak? A więc myśląc o tym, co mówisz, to tak nie powinno być według mnie, według twojego rozumowania, jeżeli szanujemy wolność tego, że większość ludzi to chrześcijanie, katolicy, to niech ta tak jak w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce jest, niech ta obecność tej religijności będzie.
Znaczy, nie podoba mi się zabranianie ludziom noszenia krzyży, jeśli mają taką potrzebę, ale tak samo nie podoba mi się zabraniania parom homoseksualnym wstępowania w związek formalny, który po prostu by im ułatwił funkcjonowanie. Nie mówię o małżeństwie z punktu widzenia religijnego, ale o związku formalnym, który po prostu nawet w przypadku śmierci jednej z tych osób pozwoliłby drugiej dziedziczyć, czy nawet w przypadku wypadku jednej z tych osób pozwoliłby uzyskać informację o najbliższej sobie osobie na temat jej stanu zdrowia. Uważam, że jeśli ktoś podjął taką decyzję, to nie powinniśmy mu zabraniać żyć w taki, a nie inny sposób.
To prawda.
Patrząc na... Tak, mamy telefon. Mamy telefon, witamy, szczęść Boże. Tak jest, bardzo proszę. Halo, halo. No niestety nie udało nam się, za chwilę może się uda, tak więc czekamy. Tak, wchodzimy w taki obszar obecności Kościoła w życiu społecznym, kiedy to rzeczywiście moralność wynikająca z zasad ewangelicznych, a więc z tej koncepcji, z tego pomysłu na życie społeczne, które jest pomysłem Pana Boga, staje się niekorzystne, tak, dla społeczności, która zaczyna uzurpować sobie prawo do tego, że związkiem małżeńskim będziemy nazywali... Mamy telefon? Tak jest?
Tak.
Szczęść Boże. O, bardzo, bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, z kim mamy przyjemność rozmawiać.
Szczęść Boże, mówi Bogusia z Wrocławia.
Szczęść Boże.
Panie Konrad, przepraszam bardzo. Rozmawiałam z panem Konradem.
Tak.
Proszę księdza, jak na przykład sama miłość, krzyż, który przedstawia samą miłość, to jest sama miłość, Jezus, to jest największa miłość na świecie. Jak może przeszkadzać ludziom, masonom przede wszystkim? Proszę, proszę księdza, uważam, że Kościół w żaden sposób nie powinien pozwolić na to, żeby się odłączyć od polityki, od państwa, ponieważ po prostu w tym, po prostu, jak państwo, że się wcześniej wspominali, większość katolików żyje w Polsce. Polska jest państwem katolickim. Przede wszystkim korzenie ma katolickie. Kościół bardzo dużo zrobił dla państwa, dla samej Polski. Kościół bardzo dużo pomagał, na przykład za czasów komuny, za czasów powodzi, na przykład we Wrocławiu. Bardzo dużo Kościół pomagał, a że teraz po prostu mniej, bardziej walczy o swoje, po prostu jak to się mówi, o swoje względy, po prostu bardziej walczy o swoje po prostu sprawy, no to niestety nie, po prostu trzeba jakąś tą sprawę załatwić. Po prostu państwo powinno się do tego poczuwać, żeby bardziej pomagać ludziom biednym. Ludziom biednym, ponieważ Kościół nie jest w stanie wszystkim pomóc.
Tak, oczywiście nie jest Kościół w stanie wszystkim pomóc. Kościół jest obecny i tak cieszymy się z tego głosu, który słyszymy, ukazujący głos, no, konieczną obecność Kościoła w życiu społecznym.
Po prostu jest niezbędny w życiu polityki polskiej i na całym świecie, ponieważ Jezus, miłość największa, powinien być w szkołach, w szpitalach, w urzędach skarbowych, gdzie nie ma nigdzie nawet krzyża, jak ostatnio byłam w urzędzie skarbowym. Wszędzie powinien być krzyż, powinien wisieć krzyż. Komu to przeszkadza? Komu to przeszkadza? Tym najgorszym grzesznikom, którzy po prostu nie wiedzą, co robią i nie wiedzą, do czego dążą i po prostu doprowadzają kraj do ruiny. Taka jest prawda. I to proszę mnie nie zwracać uwagi, ale to PO robi. Lewica. Lewica to jest najgorsze dziadostwo.
Może nie będziemy tak politycznie tak.
Homoseksualiści i lesbijki to za nich się liczą. Są wzorem. Jaki taki wzorzec dla dzieci, dla młodzieży? To jest niedopuszczalne.
Dobrze, dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Rzeczywiście, kiedy patrzymy na tą przestrzeń miejską, przestrzeń urzędów miejskich, no to dostrzegamy tą laicką specyfikę pozbawioną krzyży. Jeszcze nie tak dawno te krzyże były w urzędach, ale myślę, że takim ewenementem jest sala sejmowa Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie krzyż się znajduje, gdzie krzyż jest obecny i gdzie krzyż, miejmy nadzieję, będzie obecny jak najdłużej, będzie obecny zawsze. To jest, myślę, że bardzo dobry przykład i niezrozumiałą rzeczą jest to, że te urzędy niższego szczebla jakoś są pozbawione tych znaków, symboli religijnych. Jeżeli w Sejmie jest krzyż, to dlaczego nie ma go w Urzędzie Skarbowym, dlaczego nie ma go w ZUS-ie, dlaczego nie ma go w przychodniach, nawet w tych prywatnych przychodniach, w poczekalni, na korytarzu. Jeżeli ktoś jest katolikiem i prowadzi taką przychodnię, dlaczego nie powiesi tego krzyża? Jest jakieś dziwne myślenie, dziwne też nastawienie ludzi, że nie wypada, że jak to w dzisiejszej Europie znaki religijne, krzyż mieć obecny w przestrzeni użyteczności publicznej, to raczej nie wypada. I tak sami bardzo często eliminujemy i oddzielamy Kościół od państwa, sami jako katolicy. Ale wracając do tej rozmowy, którą rozpoczęliśmy, mówiącej o obecności Kościoła w zasadach moralnych państwowości i też w tym, że Pan Bóg, który stworzył kobietę i mężczyznę, przeznaczył ich do tego, aby było przekazywane życie. I to jest pomysł Pana Boga na małżeństwo, tak? I to jest pomysł tego, który stworzył człowieka, który przeznaczył go do tego, żeby było przekazywane życie i żeby społeczności się rozwijały. Ja myślę, że nie musimy sobie niczego udowadniać i nie musimy niczego stwierdzać, bo to jest jasne, że społeczności, które już dawno zgodziły się na to, że pary homoseksualne mogą zawierać legalne związki małżeńskie. Są to społeczności, które niestety ulegają degradacji narodowej, degradacji ilościowej. Te narody się kurczą, się nie rozwijają. No właśnie poprzez tego typu niby idące w kierunku wolności decyzje, które które dają możliwość niezgodne z zasadami Kościoła, niezgodne z zasadami Bożymi, dają tego typu właśnie społeczne możliwości akceptowania na przykład związków homoseksualnych jako małżeństw legalnych. Obecność tutaj Kościoła, obecność Pana Boga w tego typu obszarze społecznym, jakim jest prawo, no jest niezmiernie wartościowe, jest niezmiernie ważne, kiedy Kościół staje w obronie małżeństwa, mężczyzny i kobiety. Kiedy Kościół mówi, będzie mówił, że małżeństwo to jest kobieta i mężczyzna i że tylko tego typu związki mają szansę na to, że społeczność będzie się rozwijała w dobrobycie i w szczęściu. Dzisiaj widoczne znaki wielu krajów europejskich, które, tak jak powtórzę, stworzyły dwie różnego rodzaju przestrzenie społeczne w danym kraju, laicką i kościelną, i postawiły mocną granicę. Są to kraje, które niestety są bardzo smutne. Są to kraje, które niestety się wyzbyły swojej tożsamości, swojej narodowości, gdzie trzeba szukać takich typowych rodzin, które kultywują tradycje ojców i które są takimi normalnymi rodzinami. Tak więc tutaj ta obecność w prawie też małżeńskim Kościoła, nie stwarzanie oddzielnego prawa w imię wolności dla ludzi, którzy chcieliby być ze sobą w związku legalnym jako mężczyzna i mężczyzna, albo kobieta i kobieta, no to jest tutaj też, myślę, że bardzo znacząca rola Kościoła.
Ja chciałbym się jeszcze na chwilę odnieść do wypowiedzi pani Bogumiły, która zarzuciła pewnym ideologiom, które występują na scenie politycznej naszego kraju teraz, że są złe, że są błędne, że prowadzą do upadku narodu. Być może faktycznie tak jest, być może ta pani ma rację, jednakże należy pamiętać, że wywalczyliśmy o naszą wolność, wywalczyliśmy sobie konstytucję i jednym z naszych konstytucyjnych praw jest pluralizm polityczny. Tak, i te partie polityczne, które teraz figurują na arenie politycznej, są odzwierciedleniem po prostu społecznego poparcia i to jednak są nurty społeczne, bo to nie są same osoby, to są osoby, za którymi stoi społeczeństwo i należy też popatrzeć na pewną partię bardzo prawicową, prokościelną, która jeszcze w zeszłej kadencji Sejmu miała miejsce, co prawda niszowe, ale znalazła się, a w tych wyborach już nie znalazła swojego odzwierciedlenia w parlamencie. Więc jednak to jest odzwierciedlenie społeczne, więc uważam, że też nie powinniśmy negować takich ideologii.
Tak, mamy telefon, witamy. Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
A ja mam na imię Ryszard, tu mieszkam we Wrocławiu.
Szczęść Boże.
Na Radzińskiej 973.
Tak, halo? Tak, dziękujemy. Oj, coś się rozłączyło. Tak właśnie, no mamy prawo. Z tym, że Kościół zawsze za świętym Pawłem powtarza to zdanie, że człowiek jest wolny, ale nie wszystko w wolności przynosi mu korzyść. Wszystko nam wolno, ale nie wszystko nam przynosi korzyść, taką realną, dobrą korzyść. I w tej demokracji, którą budujemy, którą stwarzamy w Polsce, której się uczymy, ta demokracja rzeczywiście daje nam możliwość zakładania różnego rodzaju partii, ugrupowań. Były już partie na przykład smakoszy piwa i dlaczego nie można takiej partii założyć również. Widzimy, że społeczeństwo weryfikuje nawet te partie teraz, które są obecne, które zgromadziły na swojej scenie ludzi różnego rodzaju mniejszości, nie tylko seksualnych. I te teraz weryfikacje pokazują, że tego typu partie w naszej społeczności polskiej no, nie mają szansy rozwoju i są to partie niszowe, partie, które w polskiej kulturze, w polskich wartościach no, są partiami skazanymi na przegraną i tak zapewne z tymi partiami będzie. Ale to pytanie, które nam dzisiaj towarzyszy, pytanie, które dotyczy tego, czy rzeczywiście Kościół powinien być całkowicie z boku w życiu państwa polskiego, czy tak powinno być, czy to jest korzyść. Kiedy widzimy, że od przeszło 1000 lat Kościół katolicki jest obecny w Europie i kiedy mamy świadomość, że nie byłoby muzyki polifonicznej, gdyby nie chorał gregoriański, gdyby nie późniejsze zaangażowanie Kościoła, nie byłoby szkolnictwa w Europie, gdyby nie szkoły przyklasztorne w średniowieczu, gdyby nie zakładane potem przez Kościół uniwersytety, nie byłoby rozwoju nauk pomocniczych dla teologii, jak fizyka, matematyka, jak nauki logiczne, jak nauki historyczne, nie byłoby wielu, wielu innych gałęzi nauki, choćby i tych z zakresu medycyny, czy też z zakresu astronomii, gdyby nie Kościół. Kościół naprawdę niesamowicie wiele wniósł i zawsze wnosił w życie społeczeństw. Nie byłoby architektury, którą dzisiaj wszyscy się szczycimy, że architektura, trzeba zobaczyć, że wokół kościoła tak właściwie się rozwijała i świątynie, kolejne świątynie, które powstawały w Europie, to były różnego rodzaju nowatorskie oddziaływania ludzi w obszarze kościoła. Tak? Kościół jest, myślę, że bardzo, bardzo ogromnym bogactwem, które zawsze w społeczności, tę społeczność pozytywnie budowało. A dzisiaj mówimy, że Kościół jest zły, że Kościół się wtrąca, że Kościół jest niepotrzebny, że Kościół przeszkadza, że Kościół niszczy, że Kościół zabiera wolność. I Kościół naraz staje się złowrogi, staje się niekorzystny, staje się przykry. I najlepiej by było ten Kościół gdzieś zamknąć w katakumbach, żeby ci, którzy sobie wierzą, niech sobie wierzą. A ostatnio byłem na wieży katedry, nie tak dawno, z gośćmi z Niemiec. Kiedy popatrzyłem na piękną panoramę Wrocławia, to sobie pomyślałem tak. No szkoda, że Wrocław nie jest zrobiony w taki sposób architektonicznie. Urbaniści nie pomyśleli nigdy o tym, żeby z jednej strony Wrocławia wybudować kościoły, których we Wrocławiu jest bardzo dużo, a więc stworzyć państwo kościelne i tam zamknąć ludzi katolików, a z drugiej strony zbudować państwo świeckie bez ludzi wierzących. No tego się nie da. To tak jest już od wieków konstruowane, że religijność, chrześcijaństwo w Polsce są bardzo mocno przeniknięte, połączone z życiem świeckim, z naszym codziennym życiem. Kiedy w Nowej Hucie w Krakowie po wojnie próbowano stworzyć pierwszą dzielnicę państwa, pierwsze miasto świeckie bez Boga, to wiemy, że to się nie udało. To w Polsce było nierealne, niemożliwe. Nowa Huta mimo wszystko, mimo ambitnych planów władzy komunistycznej, stała się dzielnicą Krakowa z kościołami, z ludźmi wierzącymi. Tacy jesteśmy Polacy, ale dzisiaj dzieje się coś dziwnego, że wiele osób w sposób niewinny, delikatny zaczyna przejmować propozycje krajów Europy Zachodniej, aby stać się państwem świeckim. I wielu dąży do tego, aby Polska była państwem świeckim. Co o tym myślicie? Dalej się zastanawiamy nad tym, czy to ma sens. Za chwilę posłuchamy sądy.
Ja myślę, że tak naprawdę to wszystko wynika z jakiejś potrzeby buntu. Wydaje mi się, że tak naprawdę, tak realnie, to jakby każdy z tych ludzi, którzy są przeciwko połączeniu Kościoła z państwem, się tak poważnie zastanowił nad tym, to w sumie nie znalazłby takich prawdziwych, głębokich argumentów. I myślę, że to jest tylko takie tymczasowe.
Ja myślę, że najgorsze jest to, że wielu katolików, którzy gdzieś sobie cenią wartość Kościoła w życiu społecznym, że wielu katolików siedzi cicho po prostu i nic nie mówi na ten temat i przejmuje tych krzykliwych, pełnych buntu, agresji ludzi, którzy no chcą Kościół zupełnie wyalienować. Posłuchajmy, co mówią wrocławianie na ten temat. To pytanie też zostało postawione dzisiaj przez redaktorów Radia Rodzina, spotkanym na ulicy mieszkańcom Wrocławia. Postawiono im także to pytanie, czy oddzielenie państwa od Kościoła ma sens, a więc zobaczmy, jakie są państwa też poglądy na ten temat.
Rozdział Kościoła od państwa jest zawsze sensowny. Pan Jezus wskazał na ten fakt, że są sprawy, które należą do Cezara i są sprawy, które należą do Boga. Jest to tak zwany dualizm chrześcijański, a więc państwo ma swój przedmiot spraw do załatwienia, do kompetencji i Kościół, niezależnie od państwa, od instytucji świeckich, ma swój przedmiot postępowania, a więc swoją drogę, którą proponuje.
To jest fikcja, rozdzielenie państwa i Kościoła, dlatego że państwo obchodzą sprawy, które obchodzą Kościół, a Kościół obchodzą sprawy, które obchodzą państwo. I dlatego w Konstytucji jest przyjazna współpraca wokół dobra wspólnego jednej i drugiej formacji. I państwa, i Kościoła. Tak wygląda rozdział. Nie ma w Polsce i nie będzie nigdy rozdziału między Kościołem i państwem, bo to jest sztuczne. Bo obywatel należy do Kościoła, ludzie z Kościoła są obywatelami.
Oczywiście, że tak. Bezwzględnie. No bo Kościół to Kościół, a państwo to państwo. Absolutnie.
Trudne pytania. Myślę, że ma sens. Ale na pewno trzeba by się za to zabrać
że tak powiem, od podszewki. Nie można zacząć od tyłu, tak jak teraz się próbuje to zrobić, czyli jakieś tam finanse i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo poważny problem, dlatego że w Polsce dużo ludzi jednak uważa się za członków Kościoła katolickiego. Stąd na pewno trzeba by bardzo delikatnie, no i na pewno od takich zasadniczych tematów. No, nie moja w tym głowa, ani tym bardziej intelekt, żeby się tym zajmować, ale popieram zdecydowanie.
Moim zdaniem nie da się oddzielić Kościoła od państwa, ponieważ no, choćby ja jestem obywatelem Polski, ale obywatelką Polski, ale jednocześnie jestem też osobą wierzącą i tego we mnie się po prostu rozdzielić nie da, więc jako dwóch rzeczywistości to nie rozdzielałabym tego, bo po prostu jest to niemożliwe, ale w kontekście interesów reprezentowanych przez Kościół i interesowanych przez państwo, to myślę, że tutaj rozdział powinien być, ale jak do tego dojść, to nie mam pomysłu.
Państwo polskie wyrosło na wartościach chrześcijańskich, dlatego nie można podzielić ani Kościoła i państwa.
Oczywiście trzeba rozdzielić Kościół od państwa, no bo to są jakby dwie różne instytucje moim zdaniem i jedna do drugiej nie powinna mieć nic do czynienia.
Myślę, że tutaj jest pytanie na to, co to znaczy Kościół. Kościołem są wszyscy wierzący, więc jeśli wierzący ludzie podejmują decyzje, to trudno od nich wymagać, żeby podejmowali je bez jakiejkolwiek konfrontacji z wyznawanymi wartościami.
Po pierwsze jest wiele kościołów i jednym nawet nie zależy na tym, żeby się łączyć z państwem. Chcieliby się zajmować bardziej duchem niż państwem i dlatego uważam, że ten kościół, który chce zostać w państwie, prawdopodobnie zostanie.
Ja myślę, że ważne jest to, żeby razem współpracować i ja jestem z terenu południowo-wschodniej Polski, tam gdzie w gminach i kościół i państwo razem współpracują dla dobra obywateli i przynosi to dobre efekty. Myślę, że rozdzielanie nie ma potrzeby.
Jest wiele przykładów bardzo dobrych programów właśnie z rządu wspólnego i kościoła w wielu zakątkach Polski. Myślę, że warto to naśladować.
Jak najbardziej tak. Generalnie uważam, że państwo powinno zajmować się swoimi sprawami, kościół swoimi sprawami. Każdy ma prawo wyboru, także decyzja poszczególnych osób, poszczególnych rodzin.
Czy ja myślę, że tak naprawdę jest wiele argumentów za i wiele przeciw. Takim jednym dla mnie ważnym argumentem jest to, że korzenie mamy chrześcijańskie, tak, i zawsze byliśmy narodem chrześcijańskim, zresztą nie tylko my, to cała Europa. I jakby to jest wykorzenienie trochę z naszej tradycji, gdybyśmy mieli to rozgraniczać. Ale z drugiej strony nie podobają mi się i pewnie jest to też głos wielu ludzi, katolików, takie właśnie przepychanki gdzieś, gdzie ważna jest sprawa polityczna i włączanie do tego sytuacji kościelnych, tak? I przerzucanie w tym momencie argumentów, że kto nie wierzy, czy ktoś wierzy mniej, bardziej, tak? I Kościół to jest sprawa jakby sumienia, tak? I każdy człowiek ma do tego prawo i żyć po swojemu, tak? A nie mieszanie do tego polityki. Polityka powinna być osobnym działem.
Tak więc widzimy bardzo zróżnicowane głosy. Dziękujemy tym wszystkim, którzy się wypowiadali. Zróżnicowane głosy i jak wam się podobała ta sonda?
No wydaje mi się, że była bardzo ciekawa, ponieważ głosy były bardzo, bardzo podzielone. Mniej więcej myślę, że rozkładają się po połowie. Szczególnie podobała mi się wypowiedź pana, który powiedział, że taka pozytywna współpraca dla dobra obywateli z Kościołem i z państwem przynosi bardzo wiele efektów. I zastanawiam się nad niektórymi ludźmi, którzy odpowiedzieli, że tak, że rozdział powinien być, bo oni bardzo często używali argumentów takich, że każdy powinien mieć wolność wyboru, w co chce wierzyć, w co nie chce wierzyć. A tak naprawdę myślę, że mimo tego połączenia państwa z Kościołem taka możliwość jest.
No właśnie, ale też były takie wypowiedzi którejś z dziewczyn, która mówi, że jest za tym, żeby ten podział był, ale sama nie wie, jak to zrobić, bo ani jej inteligencja, ani jej intelekt nie pozwala na sformułowanie argumentów. A więc nie wiem, czy to nie jest przypadkiem tak, że brakuje tych argumentów i brakuje tych racjonalnych takich potwierdzeń, że w Polsce faktycznie powinno być to całkowicie oddzielne. Ja sobie nie wyobrażam takiego życia w Polsce, kiedy Kościół byłby oddzielnie, a państwo oddzielnie, bo no to Polacy by przestali być Polakami po prostu. To by doszło do rozerwania serc. Też ktoś mówił bardzo pięknie, że to trzeba było coś w człowieku rozerwać, tak? To coś nierealnego, właściwie niemożliwego, bo nasza konstrukcja charakterologiczna Polaków jest taka, a nie inna. I my rzeczywiście zawsze o wiarę walczyliśmy, mimo że ten ząb laicyzacji i świeckości i materializmu dzisiaj nas bardzo mocno dotyka, i czyni nas leniwymi, wygodnymi i najchętniej też byśmy sami chcieli pozbyć się, zrzucić z siebie ten trudny bagaż przykazań, obowiązków, które daje Chrystus, które daje Kościół, zapominając o tym, że to porządkuje, że to daje nam wiele szczęśliwości i wiele radości. No bardzo ciekawa sonda, tak, też tak myślę. Adriana, dla ciebie?
Tak, ja również się zgadzam z moimi przedmówcami, że była to bardzo ciekawa sonda. Głosy faktycznie, tak jak Karolina zauważyła, rozkładały się po połowie. Mi najbardziej przypadła jakoś do gustu, tak poruszyła mnie wypowiedź pewnej dziewczyny, która powiedziała, że jest obywatelką Polski, ale jest też katoliczką i w niej się nie da tego rozdzielić. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na inny fakt, ponieważ bardzo często się mówi, że za laicyzacją stoi Unia Europejska, że Unia Europejska chce nas wynarodowić. Pojawiają się bardzo negatywne głosy na temat Unii Europejskiej, ale jesteśmy krajem właśnie członkowskim Unii Europejskiej i myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, co sądzi Unia Europejska na ten temat. I tutaj w jednym z dokumentów Unii Europejskiej możemy przeczytać, że Unia Europejska jest wspólnotą światopoglądowo i religijnie neutralną. Nie chce tłumić życia religijnego w społeczeństwach europejskich, ani ateizować sfery publicznej. Unia Europejska nie przyznaje sobie kompetencji w sprawach religijnych i wyznaniowych. Jej prawo nie reguluje wewnętrznych spraw konkretnych wspólnot i kościołów, ani nie utożsamia się z którymkolwiek z nich. Tak. Więc właśnie chciałem podkreślić tylko, że należy bardzo podkreślać i zwracać uwagę na to, że Unia Europejska nie ingeruje w nasze wewnętrzne sprawy pod względem wyznaniowym.
Tak jest i mamy jak najbardziej swobodę i możliwość pielęgnowania tego, co dotyczy wartości chrześcijańskiej i integrowania wartości Ewangelii z życiem społecznym, narodowym państwa polskiego. Paweł na Facebooku napisał tak: moim zdaniem władze państwowe powinny być całkowicie oddzielone od władz kościelnych, natomiast prawo państwowe powinno być jak najbardziej zbliżone do zasad, które wyznaje Kościół. Właśnie prawo, które mamy, choćby i prawo dotyczące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, te zasady Ewangelii powinny być obecne, tak mówi nasz radiosłuchacz, ale władza państwowa powinna być całkowicie oddzielona od władz kościelnych, a więc hierarchowie kościoła nie powinni być obecni. No nie wiem, jak to zrozumieć też do końca.
Nie rozumiem.
Powinni być obecni w tej władzy państwowej, która też no, tworzy Sejm.
Czyli całe nasze prawo powinniśmy podporządkować prawu kanonicznemu, ale jednocześnie oddzielić Kościół od państwa, tak?
Ewangelii. Powinniśmy prawo państwowe, tak, powinno być połączone z prawem kościelnym, z zasadami Ewangelii. Myślę, że jest to ciekawe przemyślenie, bo czasami mamy takie wrażenie, że biskupi czy księża zbyt mocno są obecni w obszarze politycznym, państwowym. To są może czasami takie wrażenia. A to przyzwolenie i ta zachęta, aby Ewangelia była obecna w prawie, to myślę, że bardzo pozytywny głos. Przeczytajmy jeszcze następny też komentarz, który został napisany przez panią Izabelę. Oddzielenie państwa od kościoła, zwłaszcza w Polsce, jest odcięciem się od naszych korzeni. Podwaliny państwa polskiego, jak uczy nas historia, powstały tak naprawdę wtedy, gdy w 1966 roku przyjęliśmy chrześcijaństwo. Fakty mówią same za siebie. Oddzielenie państwa od kościoła to zaprzeczenie wyparcie się historii. No właśnie, zaprzeczenie, wyparcie się historii to odejście od tego, co jest naszym fundamentem. Mamy jeszcze połączenie telefoniczne. Witamy, szczęść Boże. I z kim mamy przyjemność rozmawiać?
Dzień dobry, witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, tak. Bardzo ja proszę.
Akurat w pracy i słucham, jak zwykle, Radia Rodzimka.
Bardzo nam miło.
Jest mi bardzo blisko serca, Kazimierz Zławy. Moi drodzy, każda dyskusja, każde pytanie, sonda, nigdy nie potraficie zadać jednego zasadniczego pytania. Przecież naród polski, przyjęliśmy chrzest. Podstawa naszego katolicyzmu to chrzest. Każdy człowiek powinien odpowiedzieć przed dyskusją, czy on jest ochrzczony. Bo jeżeli jest ochrzczony, to jakim prawem może on oddzielać Kościół od w ogóle od państwa? Takie państwo, taka ziemia, taki cudowny kraj, który dostaliśmy w ogóle przepiękne rzeczy, jaki był papież nasz kochany, dodać. Boże, o czym tu, jaka tu dyskusja, ci ludzie w ogóle nie myślą o sobie, o rodzinach, o ojcach, o swoich dziadkach. Każdy w naszej rodzinie niósł dziecko pod krzyż do Boga. I tam prosił, o co prosił? O chrzest. A przede wszystkim, jeżeli jest chrzest, to był człowiek ochrzczony, jest katolikiem. Nie mogę patrzeć na takich stworów jak Paliko czy Nergal. Boże Święty. Przecież jego ojciec i jego matka nieśli to dziecko, kto mu uzmysłowił taki kształt mózgu. Takie myślenie.
A no właśnie, ale to tak się dzieje w tej demokracji dzisiejszej, że wielu ludzi wyrzeka się i zapomina o tym, co najważniejsze. Bardzo cenny głos i bardzo, bardzo wartościowy na koniec naszej audycji. Faktycznie powróćmy do tego, co jest największą naszą wartością, więc do Chrztu Świętego i to pytanie, czy ja jestem ochrzczony i czy ja jako ochrzczony rzeczywiście dążę do tego po cichu gdzieś, żeby inni nie zauważyli, żeby Kościół żył swoim życiem, a państwo swoim życiem, czy dążę do tego, żeby ten podział był, czy być może działam zupełnie odwrotnie, jako świadomy chrześcijanin, katolik, dążę do tego, aby wartości Ewangelii, aby chrześcijaństwo było obecne w tym państwie, w którym żyję, które ma na imię Polska. Jan Paweł II mówił, nie może istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw. W Ewangelium Vitae tak Jan Paweł II mówił o demokracji. Tak więc w tej polskiej demokracji my jako katolicy jak najbardziej mamy prawo do tego, żeby szanowano nasze prawa, żeby szanowano naszą godność i żeby ta społeczność, tak jak wspomniał nasz radiosłuchacz przed chwilą, w zdecydowanej ilości ochrzczona, ta społeczność mogła żyć w państwie katolickim, w państwie, które cechuje się i opiera o wartości ewangeliczne, wartości Chrystusa. Odpowiedź na pytanie, czy oddzielić państwo od Kościoła, czy to ma sens, jest pytaniem bardzo trudnym. Jest pytaniem, na które możemy poszukiwać dalej odpowiedzi, na które powinniśmy poszukiwać odpowiedzi. Jest pytaniem, które jest bardzo koniecznym pytaniem na obecnym etapie rozwoju demokracji w Polsce. Powinniśmy to pytanie niemalże codziennie sami sobie zadawać, czy moja postawa, moje zaangażowanie w życie społeczne, w życie polityczne, w życie kulturalne, czy to jest moje zaangażowanie jako katolika, jako osoby wierzącej, czy ja jako polityk też reprezentuję tam wiarę i Ewangelię Chrystusa, czy przypadkiem nie przyjmuję zupełnie odmiennych poglądów, zasad i słów, które gdzieś wypowiadam. Czy oddzielenie państwa od Kościoła ma sens? Kiedy patrzymy na kraje Europy Zachodniej, to widzimy, nie musimy tego udowadniać, że to nie ma sensu, że oddzielenie Kościoła od państwa doprowadziło wiele krajów europejskich do katastrofy demograficznej, do zachwiania równowagi społecznej, do też utraty pewnej wrażliwości i pewnej też jakiejś świeżości życia społecznego, politycznego, kulturalnego. Kiedy patrzymy na Polskę, możemy się zastanawiać, czy nasze oddziaływania, czy nasze życie, czy Polska ma być krajem, który jest podzielony na państwo świeckie i państwo kościelne, czy przypadkiem to nie powinno być tak, jak było, że Kościół powinien być mocno obecny w życiu państwowym, w życiu społecznym. Tak, to pytanie pozostawiamy dalej pytaniem naszym radiosłuchaczom i niech ono pozostanie w was. A na pewno warto dzisiejszej nocy, dzisiejszego wieczoru Panu Bogu podziękować. Podziękować przede wszystkim za to wszystko dobro, które Polacy w przeciągu przeszło 1000 lat otrzymali dzięki Kościołowi katolickiemu. Podziękować za to wszystko dobro, które rozwinęło się w naszym kraju, w Polsce. Za to dobro, które ukształtowało naszą tożsamość, naszą aktualną kondycję ekonomiczną, polityczną, naszą aktualną też kondycję kulturalną. Powinniśmy Panu Bogu za to wszystko, co mamy dzisiaj w Polsce, dzięki Kościołowi naprawdę bardzo serdecznie dziękować i za wolność, którą mamy, i za demokrację, której bez Kościoła, bez Jana Pawła II nigdy byśmy nie mieli. O tym musimy pamiętać i za to też powinniśmy Panu Bogu dziękować. Dziękujemy serdecznie za udział w tej audycji. Dzisiaj nieco dłużej. Na koniec, tak jak zwykle, pozdrawiamy. Karolina.
Ja pozdrawiam moją babcię, oczywiście, moją ciocię, moją kuzynkę, wszystkich znajomych, którzy mnie słuchają, i rodziców oczywiście, i dzisiaj pozdrawiam też rodziców Asi Indyki.
Adrian.
Ja również przyłączam się do pozdrowień dla rodziców Asi Indyki. Pozdrawiam także swoich rodziców, wszystkich, którzy mnie słuchali, no i w ogóle wszystkich naszych słuchaczy.
Tak, pozdrawiamy tych słuchaczy, którzy do nas telefonowali, dzisiaj pisali na Facebooku, tych, którzy nas właśnie słuchali. Pozdrawiam swoich rodziców i siostrę wraz z mężem i z córką, a także wszystkich uczniów Liceum Salezjańskiego i tych wszystkich, którzy dzisiaj gościli w naszej szkole z racji uroczystości 72. rocznicy zbrodni katyńskiej. Bardzo dziękujemy i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Zapraszamy na Trudne Sprawy już za 2 tygodnie. Szczęść Boże.